Kościół, wydarzenia, komentarze.
Wracamy po przerwie. Przed nami ostatnia część audycji Kościół, wydarzenia, komentarze. Razem z nami na antenie ksiądz profesor Grzegorz Poźniak, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Obecność księdza nieprzypadkowa ze względu na nową instrukcję o muzyce kościelnej. Biskupi w trakcie 377 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie ogłosili nową instrukcję o muzyce kościelnej. Było tak źle, że trzeba było wydawać nową instrukcję?
Zacznę od tego tak przewrotnie, że przepraszam wszystkich radiosłuchaczy i również pana redaktora, że jesteśmy na łączu telefonicznym, ale no nie dało rady, żebyśmy się spotkali w studio. Bardzo tego żałuję, ale myślę, że jeszcze będzie na pewno nieraz okazja do tego, byśmy to omówili. Nie, nie było źle. Myślę, że to wszystko jest w pewnym nieustającym progresie. Natomiast od 1967 roku, kiedy 5 marca tegoż roku Watykan ogłosił instrukcję o muzyce liturgicznej Musicam Sacram, która była takim swoistym uszczegółowieniem zapisów Konstytucji Liturgii Świętej, i potem ta instrukcja watykańska została dostosowana do zwyczajów polskich przez Episkopat Polski w 1979 roku. Była instrukcja o muzyce liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski. Po prostu, mówiąc krótko, od tamtych dawnych lat minęło bardzo dużo czasu i trzeba było
nowości.
Pochylić się. Dokładnie tak. Pochylić się nad problemem.
Oddam głos teraz gościom w studiu. Ksiądz pozwoli. Czy na przykład ta muzyka, reguły spisane przez episkopat i ogłoszone, zmienią coś chociażby w niedzielnej liturgii?
To ja oddaję głos księdzu proboszczowi.
No właśnie, organista będzie grał inaczej?
Nie wiem, czy ksiądz profesor się ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że tam nie ma nic nowego. Znaczy, że ta instrukcja raczej porządkuje to, co było już do tej pory, i mamy jakiś jeden dokument, do którego możemy się odnieść. No nie wiem, czy to będzie miało przełożenie takie bezpośrednie na codzienną Eucharystię. No, nasi organiści w naszym kościele przestrzegają przepisów liturgicznych i w związku z tym myślę, że nie ma co zmieniać.
Wszystko lege artis. Zdzisław Pytka. Tak, tak?
Jeśli mogę, powiem tak, że ksiądz proboszcz rację ma, generalnie rzecz ujmując, natomiast jednak pojawiają się tam nowe zapisy w porównaniu z poprzednimi dokumentami. Taki pierwszy przykład z brzegu to są na przykład transmisje mszy świętych radiowe i telewizyjne. To taki choćby przykład z brzegu dostosowujący ten dokument do czasów współczesnych. Ale oczywiście ma ksiądz proboszcz rację, że właśnie tak jest, że poszukujemy zawsze takiego kompendium wiedzy o tym, jak ma wyglądać muzyka liturgiczna w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, i to jest właśnie tego rodzaju dokument.
Zdzisław Pytka.
Znaczy, dobrze, że taka instrukcja jest. Myślę, że dla takich mniejszych parafii przestrzeganie i tak w 100% nie będzie łatwe, ale no, mierzmy wysoko.
Księże profesorze, zapytam, czy to oznacza, że już na ślubach kościelnych młodzi nie usłyszą Halleluja Leonarda Cohena grane na organach?
Które nazywamy Alleluja ze Szreka. Proszę pamiętać o rzeczy następujące. Ja to w bardzo wielu wywiadach o muzyce powtarzam i powtórzę ponownie, że Kościół jest rzeczywistością w drodze i nie można nigdy powiedzieć, że myśmy już wypracowali coś w sposób perfekcyjny i teraz możemy tylko odcinać, powiem tak kolokwialnie, kupony, już nic nie ma do naprawy. Oczywiście moim marzeniem jest, żeby piękna twórczość Leonarda Coena, bo bardzo ją osobiście cenię, nie pojawiała się w ramach liturgicznych celebracji, ale pojawiała się choćby na przykład na antenie Radia Doxa, bo to jest naprawdę wartościowa twórczość i warto nad nią reflektować to, co, z jakim przekazem poetyckim zwraca się do nas Leonard Cohen.
Robert Paciorek za konsoletą kiwa mi i potwierdza, że gramy.
Gramy, bardzo dobrze. Pozdrawiam pana Roberta Paciorka. W każdym bądź razie, ale to nie jest muzyka liturgiczna. Mhm. To nie jest muzyka liturgiczna, a ślub, zawarcie związku małżeńskiego i błogosławienie tego związku przez urzędowego świadka, jakim jest kapłan w kościele, to nie jest miejsce na wykonywanie.
No, ale to księże, przepraszam, że wchodzę w słowo, takie pytanie z kancelarii, to może Kościół by się zdecydował, że taki Leonard Cohen stanie się muzyką liturgiczną, bo to przecież my ustalamy. Tak mnie młodzi zapytali, to może ksiądz jakoś odpowie na to.
Bardzo chętnie. Pierwszym tekstem liturgicznym są teksty, tekstem liturgicznym do muzyki są teksty, które zawiera mszał. I tyle. Mszał i dokumenty, i przepraszam bardzo, i księgi liturgiczne. To są właśnie teksty do muzyki liturgicznej,
no tak,
a nie Alleluja Coena.
Ale są też na przykład schole, chóry, które z mszałów, no może nie aż tak bardzo czerpią, tylko szukają nowych utworów. Na nie też
oczywiście,
będziemy...
Oczywiście, natomiast proszę pamiętać, że choćby instrukcja Musicam Sacram oraz instrukcja dawna i współczesna Konferencji Episkopatu Polski, ta nowa konferencja mówi, że śpiew staje się liturgicznym inny niż korzystający z tekstów liturgicznych wtedy, kiedy dostał zatwierdzenie odpowiedniej władzy, a Alleluja Coena takiego zatwierdzenia nie ma.
A jeżeli chodzi o instrumenty w kościele, organy oczywiście, gitara, pianino, fortepian?
Tutaj pojawił się taki bardzo ważny zapis i warto go nad nim się pochylać, mianowicie, że nie tyle ważne jest, z jakiego instrumentu korzystamy, a bardziej ważne jest, jak na tym instrumencie gramy. Oczywiście nasi biskupi polscy wymieniają instrumenty, które wprost nie przystają do liturgii, bo bardziej kojarzą się z muzyką rozrywkową, ale, tak jak powiedziałem, pojawia się to nowe wskazanie, że nie tyle ważne jest, jaki to jest instrument, zdecydowanie ważniejsze jest, jak na tym instrumencie gramy. Innymi słowy, czy sposób gry nie burzy dostojności liturgii.
Zdzisław Pytka.
No tak, bo ja właśnie patrzę teraz na te dwa zdania, jedno obok drugiego w tej instrukcji i moim zdaniem to one tak naprawdę w ogóle by się mogły nie pojawić, bo jedno zaprzecza drugiemu. Nie wolno używać w liturgii instrumentów przeznaczonych do wykonywania muzyki świeckiej i tu są wymienione gitara, elektryczna, perkusja i tak dalej, a drugie zdanie: zawsze decydujące znaczenie ma sposób wykorzystania instrumentu oraz wysoka jakość artystyczna wykonania z troską o szlachetne piękno muzyki sakralnej. To wolno czy nie wolno?
Dobre pytanie.
Bo teraz, przepraszam jeszcze, przyjęcie, bo tak też o tej wysokiej jakości artystycznej często decyduje no, proboszcz?
To jest tak, że my poruszamy się w materii niezmierzalnej. Muzyka nie jest materią tak wprost zmierzalną. Nie można jej opisać liczbami i tak dalej, i tak dalej. My poszukujemy piękna liturgii i muzyka, która jest integralną częścią tej liturgii, musi właśnie stanowić z nią pewną całość. I teraz, no, oczywiście takie instrumenty, jak chociażby perkusja, co jest bardzo nieprecyzyjnym określeniem, bo co mamy tutaj na myśli? Werbel, który orkiestra dęta będzie z niego korzystała, czy też kocioł, z którego orkiestra dęta będzie korzystała, a może zestaw perkusyjny taki, na którym grają zespoły wykonujące muzykę rozrywkową. To jest bardzo nieprecyzyjne określenie.
Takie granice.
Natomiast ważne jest, że wtedy, kiedy nawet będziemy potrzebowali instrument, który jest instrumentem rytmicznym, żeby on po prostu w miarę jakiegoś ładu pewnego wykonawczego, artystycznego, ale także liturgicznego smaku na mnie burzył.
Ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, która się pojawia w tej instrukcji, gdy rzecz dotyczy koncertów. Koncertów, które tak często i chętnie organizowane są w murach kościołów, no i na miejsce na te koncerty nadal będzie?
Znaczy tutaj zawsze będzie pewien taki zgrzyt i myślę, że jego nie unikniemy. Instrukcja tutaj w moim odczuciu idzie w kierunku uczulenia na ten problem. Mianowicie Kościół nie jest salą koncertową. Kościół to jest dom modlitwy w pierwszym rzędzie. I instrukcja uczula na to, abyśmy nigdy tego sprzed oczu nie stracili.
Szkoda, że księdza nie ma w studiu, bo reakcja ojca Grzegorza Kramera na pewno by ucieszyła. Też się ucieszył, jeżeli chodzi o ten dom modlitwy. Uh-huh.
To jest, to chcę powiedzieć. Natomiast oczywiście, że to jest też szczególny dom modlitwy, bo choćby w tym domu znajduje się instrument, jakim są organy. I na ten instrument napisana jest cała wielowiekowa literatura organowa. Więc ją trzeba, wręcz trzeba, wymawiam to z pewnym mocnym naciskiem, trzeba ją wykonywać właśnie na tym instrumencie, właśnie w tej przestrzeni sakralnej.
Czyli organy mogą akompaniować chórowi chociażby, tak?
No chociażby, albo muzyka chóralna i tak dalej, więc trudno tutaj znowu tak wprost, stajemy zawsze na granicy czegoś, co jest zmierzalne i niezmierzalne, co jest opisywalne i nieopisywalne, co jest sprawdzalne i niesprawdzalne. Jak to wszystko jednoznacznie nazwać, to bardzo, bardzo trudne. Ja byłem też przy powstawaniu tej instrukcji, ona powstawała około 5-6 lat, ile razy żeśmy głowili się nad tymi zapisami, jak to nazwać, a proszę pamiętać także, że wielu z nas jest takich, pozdrawiam serdecznie ojca Grzegorza Kramera, nie wiedziałem, że jest w studiu, bo nie byłem od samego początku, że tak powiem, słuchaczem tego programu, gdzieś tak od jakiegoś czasu, gdzie już potem nie przedstawiano nazwisk. Bardzo sobie cenię ojców jezuitów i ojca samego, ale chcę powiedzieć tyle, że ojciec na pewno to potwierdzi, że wśród nas młodszych kapłanów, a jeszcze młodszych od nas, są te takie bardzo progresywne tendencje, a z drugiej strony gdzieś za plecami mamy naszych starszych współbraci, starsze osoby w kościele, które bardziej naciskają na te tradycje, na to, co takie niezmienne, że tak powiem. Jak to wszystko w jednym dokumencie instrukcji ująć, jest to bardzo, bardzo
trudne. Odpowiada ojciec Grzegorz Kramer.
No my to świetnie łączymy na przykład na mszy rodzinnej, kiedy łączymy scholę dziecięcą, łączymy pana organistę, który śpiewa tradycyjne pieśni, tak? Jakby jedni i drudzy uczą się od siebie. Myślę, że to jest oczywiście to jest praktyczne, to nie jest dokument, no nie?
Ale to wychodzi, tak, ja to chciałem podkreślić, że to bardzo dobrze, że tak jest, bo to są dobre próby, tylko jak to teraz, że tak powiem, sformalizować w dokumencie, nie? Jak to ująć w dokumencie? Mhm.
To już wasz problem naukowców.
Zgadza się. Ale naukowcy są nikim bez praktyków, bo praktycy też mają dużo do powiedzenia i do podpowiedzenia.
Ale proszę księdza, czy nie wiem, tak praktycznie rzecz biorąc, teraz na rekolekcjach dla młodzieży może zabraknąć kapłana z gitarą, który podgrywa i akompaniuje sam sobie, czy nie ma takiego?
Tam jest, o ile dobrze kojarzę, mowa o gitarze elektrycznej, ale no nawet jeżeli by i tego dodatku nie było, to nie może zabraknąć. I pamiętajmy też, że wydarzenia rekolekcyjne, i to bym tutaj się odwołał do słów ojca Grzegorza, tego uczenia się od siebie nawzajem. Pamiętajmy, że wydarzenie rekolekcyjne to nie jest przecież tylko sprawowanie Eucharystii. To jest jak najbardziej śpiewanie z dziećmi, z młodzieżą, a również i z dorosłymi. Dlaczego my musimy ograniczać tylko do rekolekcji, do wydarzenia liturgicznego? Nauka, ja pamiętam dawniej, kiedy jakoś byłem bardziej zaangażowany osobiście w rekolekcje dla młodzieży, to bardzo chętnie sięgałem po zespół młodzieżowy, tak to nazwijmy oględnie, który grał, śpiewał razem ze zgromadzoną młodzieżą w kościele i w trakcie tego pojawiała się nauka. To było jedno, a drugie to była msza święta, którą też wspólnie żeśmy przygotowywali i tutaj tłumacząc młodzieży szukaliśmy repertuaru liturgicznego.
Pół żartem, pół serio, już na zakończenie naszego spotkania dodam od siebie, że może taka instrukcja również powinna zostać stworzona dla wiernych. Kiedy śpiewać albo jak śpiewać czysto w kościele, by pod chórem nie fałszować. Myślę, że ksiądz się również ze mną zgodzi, kwestia
Panie
edukacji.
Panie redaktorze, przede wszystkim śpiewać, to będzie już bardzo dużo, no a i oczywiście im czyściej, tym lepiej.
Pięknie dziękuję. Gościem telefonicznym był ksiądz profesor Grzegorz Poźniak, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej i, jak wyszło w trakcie, współautor, jeżeli można tak...
Współautor to za dużo powiedziane, ale no, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych pracowało nad instrukcją.
Nad nową instrukcją o muzyce kościelnej. To był trzeci temat w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze na początku ksiądz Arnold Drechsler, dyrektor opolskiej Caritas, ojciec Grzegorz Kramer, jezuita i proboszcz w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobranoc.
Zdzisław Pytka, katecheta z Olesna. Dziękuję.
Dziękuję.
I księdzu profesorowi również telefonicznie dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Za konsoletą Robert Paciorek. Kolejne spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze za tydzień. Jakie tematy? Zobaczymy, co życie przyniesie. Dziękuję Państwu. Audycja do odsłuchania już jutro na www.doxa.fm. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Tomasz Siniew.
Kościół. Wydarzenia. Komentarze.
Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.